Alfabet lubelski. L. Anna Langfus.
Lubartowska 24, kiedyś Lubartowska 18. To jest to miejsce, w którym umówiliśmy się dzisiaj z Jarosławem Cymermanem. Stoimy przed domem, w którym mieszkała Anna Langfus. Choć wtedy, kiedy tu mieszkała, jej nazwisko brzmiało zupełnie inaczej. To jest jedno z tych niewielu miejsc, o których rozmawiamy w alfabecie lubelskim, które łatwo rozpoznać, bo jest tablica informująca o tym, że miejsce to było ważne dla tego miasta. Tu się urodziła?
Prawdopodobnie tak. To był dom jej rodziców. Rodzice byli dosyć zamożnymi przedsiębiorcami. Anna Langfus miała takie dosyć szczęśliwe dzieciństwo. Sama wspominała, że była rozpieszczana i miała swoją własną niańkę i była taką panienką z dobrego domu, z domu żydowskiego. Rodzice byli prawdopodobnie jeszcze z tego pokolenia, które było bardzo tak głęboko religijne. O tym świadczy chociażby fakt, że dosyć wcześnie się pobrali i było to prawdopodobnie zgodnie z żydowską tradycją aranżowane małżeństwo. Natomiast już córkę wychowywali inaczej. Córka poszła do szkoły Unii Lubelskiej. To była szkoła polska, nie gimnazjum żydowskie, które było też niedaleko i gdzie mogła Anna Langfus chodzić. Ona reprezentowała tę chętnie asymilującą się część społeczności żydowskiej Lublina.
Anna Langfus jest nazwiskiem jej drugiego męża. Zaraz po ukończeniu szkoły, skończyła ją w 1937 roku, wyszła za mąż. Zatrzymajmy się jednak jeszcze przez moment przy szkole. Znajdą Państwo między innymi informacje, że jej koleżankami były Julia Hartwig i Anna Kamińska, co nie jest do końca prawdą, dlatego że ona była o rok starsza od Julii Hartwig i Anny Kamińskiej, a Julia Hartwig we wstępie do książki, o której pewnie za moment będziemy rozmawiać, pisze, że nigdy się nie poznały, że prawdopodobnie mijały się na korytarzu, ale tak naprawdę o jej istnieniu Julia Hartwig dowiedziała się z czasem, choćby po nagrodzie Goncourtów, której laureatką jest właśnie Anna Langfus. Więc liceum Unii Lubelskiej, które kończyła, zaraz po skończeniu wychodzi za mąż i wyjeżdża z Lublina. I nie zamierza być wtedy jeszcze pisarką.
Wyszła za mąż za Jakuba Rajsa i postanowiła studiować na Politechnice, tak byśmy mogli powiedzieć, na Uniwersytecie Technicznym, włókiennictwo, ponieważ chciała wspólnie z mężem prowadzić później fabrykę włókienniczą w Lublinie, którą rodzice zarówno jej, jak i jego mieli im pomóc stworzyć. Zatem studia techniczne, i do tego w Belgii, z różnych powodów. Jednym z tych powodów było na pewno to, że była to jedna z nielicznych uczelni, gdzie można było tak wąską specjalizację studiować. Druga, no też, że być może mieliby obydwoje pewien kłopot z dostaniem się na studia w Polsce tego rodzaju z powodu pochodzenia. Natomiast ten wyjazd pokazuje też horyzonty tej rodziny. Tam studiowała i pewnie by tam ukończyła te studia, gdyż szło jej naprawdę dobrze. Tak nawet po latach wspominała, że niestety poniekąd te nieszczęścia, które ją dotknęły w czasie wojny, mogły być częściowo efektem jej właśnie bardzo dobrych wyników nauczania, bo wspólnie z mężem zdali w 1939 roku wszystkie egzaminy w pierwszym terminie i wrócili na wakacje do Polski. Mówiła, że gdyby im się to nie udało, to prawdopodobnie zostaliby w Belgii i wojna pewnie tam by ich tam zastała i pewnie ich los potoczyłby się inaczej.
Takie też pytanie w bardzo ciekawym wstępie do książki Skazana na życie. W oryginale tytuł brzmi nieco inaczej, Suli cierpienie. Takie pytanie, czy jej życie na pewno potoczyłoby się inaczej? Czy te wojenne doświadczenia we Francji miałaby inne? Stawia też w bardzo ciekawy sposób Julia Hartwig. Ale rzeczywiście wracają do Polski, wybucha wojna, oboje angażują się bardzo w ruch oporu, ona i jej mąż.
No właśnie to jest też bardzo ciekawe, bo kiedy badacze biografii Anny Langfus tropili te jej losy okupacyjne, dotarli rzeczywiście jej zaangażowanie w ruch oporu musiało być naprawdę spore, dużo większe niż to wynikałoby z jej powieści. Ona krążyła po Polsce jako emisariuszka Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej, prawdopodobnie, tego też nie jesteśmy do końca pewni. Ona sama wspomina w którymś z wywiadów, że była członkinią prawicowego ruchu oporu. Długość życia takiej emisariuszki, to bardzo często były kobiety, gdyż kobietom było łatwiej przewozić pewne dokumenty, informacje, być łącznikiem pomiędzy różnymi komórkami ruchu oporu. Takie emisariuszki średnio żyły pół roku. Anna Langfus została aresztowana dopiero pod koniec 1944 roku. Co więcej, wiadomo, że w tym czasie bywała i w Lublinie, i w Warszawie, i przenikała do getta, i z tego getta udawało jej się również wyjść, więc jakby widać wyraźnie, że to była ciekawa historia, bardzo ciekawa postać i bardzo, bardzo odważna kobieta. Jako osoba pochodzenia żydowskiego była narażona na śmierć na każdym niemalże kroku, a ona pomimo tego jeszcze jakby dodatkowo podejmowała się różnych aktywności, które to zagrożenie życia potęgowały.
Nie jest wykluczone, że w jakimś stopniu pomocna była jej uroda, nie do końca uroda semicka, ale bywała ona też przyczyną kłopotów. Być może też nie, jakimś wsparciem były finanse. Choć tu znowu powołam się na Julię Hartwig, ma to związek z bardzo przykrymi doświadczeniami Anny Langfus. Głównymi osobami, z którymi się spotykała, takimi, które prosiła o pomoc, byli szmalcownicy i kapusie. Bardzo często, prosząc o pomoc, słyszała stawkę, jaką powinna za tę pomoc zapłacić. Być może to między innymi był powód, dla którego z Polski, uciekając przed wspomnieniami, zdecydowała się po wojnie wyjechać. Ale nie od razu. Jeszcze przez rok, wspominaliśmy o tym przy okazji mówienia o szkole Eleonory Frenkiel-Osowskiej, jeszcze przez rok chodziła do szkoły dramatycznej, czyli co, zaczęły się pojawiać doświadczenia humanistyczne?
Może jeszcze zamknijmy ten rozdział okupacyjny, bo to jest też szalenie istotne. Została aresztowana z mężem tuż przed końcem 1944 roku. Trafiła do więzienia w Płońsku, czyli na Mazowszu, które jeszcze wtedy było okupowane przez Niemców. Mąż został rozstrzelany najprawdopodobniej w trakcie jednej z egzekucji więźniów tamtejszego więzienia. Natomiast Anna Langfus jako jedna z nielicznych przeżyła. I ona tam doczekała do momentu, kiedy więzienie zostało zajęte przez Armię Czerwoną i mogła wówczas nie od razu, ale wrócić do Lublina. I to jest bardzo ciekawe, to, że wróciła do Lublina i po tym doświadczeniu okupacji nie doszła pani inżynier, wstąpiła do organizowanej właśnie wówczas szkoły teatralnej w Lublinie. Ponoć szło jej nie najgorzej. Wstąpiła do szkoły pod swoim okupacyjnym pseudonimem jako Maria Janczewska. Niestety z tego pierwszego okresu działalności szkoły dramatycznej nie mamy zbyt wielu informacji dotyczących takich publicznych popisów czy fotografii ze spektakli. Natomiast jej koledzy wspominają, że szło jej całkiem nieźle. Miała zadatki na dobrą aktorkę, jako chyba osoba bardzo, bardzo wrażliwa, ale też tak sobie myślę, że te doświadczenia okupacyjne, gdzie właśnie tego rodzaju predyspozycje, jak chociażby właśnie umiejętność wcielania się w różne role, one także mogły wpłynąć na taką myśl, że może spróbuję robić to w inny sposób na deskach teatru.
Próbując odciąć się od tego wszystkiego, co wydarzyło się w czasie wojny i okupacji, decyduje się na wyjazd do Francji. A tam decyduje się nie mówić ze sceny cudzych tekstów, tylko idzie na kurs. Kurs pisania, podejmuje decyzję, że zostanie pisarką.
Zaczyna jako dramatopisarka. Nawet odnosi na tym polu pewne sukcesy. Może nie tak duże jak ta późniejsza nagroda Goncourtów, ale zostaje zauważona. Jej twórczość teatralna, dramatyczna, także krąży wokół tematu Holokaustu, tematu przeżyć okupacyjnych, takiego porażenia śmiercią. Nie jest niestety dostępna po polsku, poza nielicznymi fragmentami. które można przeczytać w wydanym kilka lat temu przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NEN numerze czasopisma Scriptores poświęconego Annie Langfus. Tam są też spore fragmenty jej prozy i spore fragmenty jej dramatu i słuchowiska radiowego. I co jest ciekawe, kiedy czyta się fragmenty zamieszczonej tam sztuki Trendowaci, której akcja właśnie toczy się w czasie okupacji i opisuje losy ukrywających się przed Niemcami Żydów, ja miałem takie wrażenie, że to bardzo przypomina tak zwane komedie zagrożenia Harolda Pintera. Oczywiście ten wątek okupacyjny, który wprowadza jakiś element realizmu, pewnej autentyczności do tych wydarzeń, on jednocześnie jakby spotęgowany, bo Anna Langfus żyła później cały czas w cieniu tych swoich przejść okupacyjnych. Ona nie była w stanie uciec od tego, co się wydarzyło w czasie wojny i okupacji, od śmierci praktycznie całej jej najbliższej rodziny. I ona tak przepracowywała to na bardzo różne sposoby, że miałem wrażenie, że bardzo się zbliżyła do tej formy właśnie bliskiej Haroldowi Pinterowi. Takiej sytuacji klaustrofobicznego odcięcia się od świata na zewnątrz, tworzenia jakichś takich skomplikowanych relacji pomiędzy postaciami. To szczególnie widać w tym fragmencie słuchowiska, w tym słuchowisku, które jest także przetłumaczone na polski. To jest dialogiem pomiędzy parą kochanków, małżonków, gdzie kobieta wymusza na mężczyźnie obietnicę, że ją zabije, kiedy nie będzie mógł jej znieść. W tym słuchowisku nie ma już mowy o Holokauście, natomiast widać wyraźnie skutki. I wydaje mi się, że Anna Langfus potrafiła te skutki przeżyć okupacyjnych, tę traumę okupacyjną, wznieść na trochę wyższy poziom niż poziom świadectwa. Mówiła coś takiego, że krzyku nie da się wydrukować. Trzeba te przeżycia opowiedzieć. U niej to opowiadanie nie jest naddatkiem, to nie jest coś, co fałszuje, mam wrażenie, to doświadczenie, tylko jest właśnie próbą opowiedzenia o tych przeżyciach bez odwoływania się bezpośrednio do konkretnych wydarzeń, faktów, miejsc.
Pojedyncze opowiadania, 10 słuchowisk i dramatów, no i 3 powieści. Ta druga otrzymuje najważniejszą we Francji nagrodę.
Kapituła Nagrody Goncourtów dostrzegła jej drugą powieść, Bagaże z piasku. I wtedy zaczęła się francuska, a z czasem także i światowa kariera Anny Langfus. To był też czas, kiedy sobie o niej przypomniano w Polsce. Pojawiły się w lubelskiej prasie przede wszystkim pierwsze takie po wojnie teksty prezentujące jej dorobek. To jest też, trzeba pamiętać, lata 60. To jest ciągle czas, kiedy literatura francuskojęzyczna jest bardzo w Polsce popularna, czytana. Jakby jesteśmy bardzo blisko tego kręgu kulturowego i nagle okazuje się, że nasza rodaczka, bo tak pisano wówczas Annie Langfus, jako polskiej pisarce pochodzenia żydowskiego, która pisze po francusku.
Teraz notka encyklopedyczna mówi: francuska pisarka pochodzenia żydowskiego urodzona w Polsce.
Niestety nie poszły za tym żadne tłumaczenia. Anna Langfus pozostała jako jedna z tych naszych rodaczek, która odniosła jakiś sukces. Później był taki bardzo głośny wywiad telewizyjny, w trakcie którego ona rozmawiała z włoskim żołnierzem, który w czasie okupacji uratował jej życie. Ten wywiad także odbił się pewnym echem w polskiej prasie i był relacjonowany jako takie niezwykłe wydarzenie. Ona podobno przez 3 minuty milczała w trakcie tego wywiadu, nie mogąc wydobyć z siebie słowa. I zapadła cisza. Zresztą to nie dotyczyło tylko Polski, a także i we Francji. Niestety dosyć szybko Anna Langfus została zapomniana, trochę zaważyła na tym jej przedwczesna śmierć. Ona zmarła w wieku zaledwie 46 lat. Żyjąc we Francji w miarę spokojnie z mężem, właśnie Aaronem Langfusem, który także był lublinianinem. I to jest też bardzo ciekawa rzecz. To był przyjaciel jeszcze z czasów młodości, później z czasów okupacji, z którym wiązała się właśnie we Francji. To też pokazuje coś, co jest takim charakterystycznym rysem jej w ogóle biografii. To, że ona całe życie uciekała z Lublina, z Polski, a jednocześnie wyraźnie od tego uciec nie mogła. Że nawet na partnera życiowego wybrała sobie kogoś, z kim mogła wspominać sobie lubelską młodość i trudne przeżycie okupacyjne. Ten jej gest odcięcia, taki bardzo wyraźny, bo ona odcięła się nawet w języku Owszem, umiała francuski jeszcze ze szkoły, całkiem nieźle, bo studiowała później w Belgii także po francusku. Ale tuż po wojnie wspominała, że kiedy zaczęła pracę jako taka opiekunka w jednej ze szkół czy jakiejś placówek edukacyjnych, to dzieci się z niej śmiały i ona prosiła dzieci, żeby ją poprawiały, kiedy coś po francusku źle powie. To nie była jakaś wybitna francuszczyzna. Ona jednak odcięła się i w tym właśnie języku pisała i pomimo tego, że się próbowała całe życie odciąć, to widać wyraźnie, że była w niej jakaś taka trudna do wyjaśnienia potrzeba zachowania kontaktu. Miała świadomość, że nie uda jej się uciec. I kto wie, czy właśnie nie te, poza torturami, które także doświadczyła, bo to także złamało jej zdrowie, te tortury, które przeszła w niemieckim więzieniu pod koniec okupacji, ale czy nie to takie rozdarcie nie przyczyniło się do właśnie tego, że podupadła na zdrowiu i zmarła na atak serca.
Scriptores wydany przez Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN poświęcony Annie Langfus i jedna książka przetłumaczona na język polski także z inicjatywy Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. W 2008 roku ukazuje się Skazana na życie, czyli pierwsza powieść Anny Langfus w tłumaczeniu Hanny Abramowicz. Jakie mogą być powody tego, że jest tak mało znana?
Tak naprawdę trudno powiedzieć, bo nie wydaje mi się, żeby tym powodem była pewna niechęć wobec Polski i Polaków, którą widać w tych jej wspomnieniach i w tych powieściach także z okresu okupacji. No bo tak jak już to było wspomniane, ona często miała niestety do czynienia nie z tymi najlepszymi reprezentantami naszego narodu.
Julia Hartwig stawia nawet takie pytanie, czy uwierzyłaby, gdyby po wojnie dowiedziała się, jak wielu Polaków pomagało Żydom. Ona na swojej drodze spotykała akurat nie tych,
których powinna. Czyli to nie jest malowany ptak, zrobił w Polsce karierę, chociaż przedstawia Polaków w jeszcze gorszym świetle niż Anna Langfus. To jest też coś, co jest moim zdaniem trudne do wytłumaczenia. Być może to zapomnienie Anny Langfus na Zachodzie, które sprawiło, że ona nie zdążyła być przetłumaczona jeszcze wtedy na fali tej pierwszej popularności. Jakoś mi się to kojarzy z twórczością Jakuba Gladsteina, który dopiero teraz jest tłumaczony na polski. A co jest też ciekawe, bo i w tych książkach Anny Langfus i u Jakuba Gladsteina mamy też obraz na przykład naszego miasta. Mamy obraz przedwojennej Polski, właśnie tej Polski widzianej oczami Żydów, widzianej także z perspektywy tego, co się później wydarzyło w czasie okupacji. Jest to spojrzenie inne, ciekawe i powinniśmy się z nim konfrontować, nawet jeśli nie uznajemy je za sprawiedliwe, czy takie, z którymi się identyfikujemy. To jest też kawałek historii Lublina, Polski z perspektywy naszego miasta. To znowu powtórzę to, co powiedziałem przy okazji Jakuba Gladsteina. My naprawdę nie cierpimy na nadmiar powieści, na nadmiar historii, których akcja toczy się w naszym mieście, w których nasze miasto jest nie tylko tłem, ale także w pewnym sensie bohaterem wydarzeń. Powinniśmy czytać Annę Langfus, powinniśmy też dołożyć wszelkich starań, żeby jak największa część jej dorobku była dostępna po polsku.